Szanowni Państwo, podjąłem się na prośbę organizatorów przedstawienia referatu, ponieważ od wielu lat zajmuję się sprawami historii Wojskowej Służby Zdrowia. W związku z tym pomysł padł, jeśli chodzi o zbrodnie, które zostały dokonane w szpitalach warszawskich w czasie Powstania Warszawskiego. Przystępując do selekcji materiału, widzę grono przyszłych lekarzy wojskowych. Tak, bardzo mi przyjemnie jest, że będę mógł się do Państwa skierować. Przygotowując się do tego referatu, w pewnym momencie miałem bardzo poważny problem, bo z jednej strony należałoby pokazać to, że zbrodnie i bestialstwo, jakie miało miejsce na terenie szpitali warszawskich, zbrodni na rannych, na personelu medycznym, no jest jakimś najwyższym formą bestialstwa. Ale z drugiej strony, kiedy się zaczyna analizować i widzieć bestialstwo w stosunku do ludności cywilnej, to w tym momencie zadałem sobie pytanie, które bestialstwo jest większe? Czy można bestialstwo i zbrodnie stopniować? One wszystkie są zbrodniami. W związku z tym ten materiał, który przygotowałem i specjalnie to prosiłem o to, że są to wybrane zagadnienia, że nie jestem w stanie ogarnąć tak olbrzymiego materiału, który był, przedstawię to pewne elementy tego wszystkiego. Do dnia dzisiejszego, pomimo tego, że powstawały różne prace dotyczące zbrodni na terenie Warszawy, dzisiejsze może czasy nie są, ten czas już rozliczeń w stosunku do Powstania Warszawskiego, jako że odeszło to pokolenie, które to pamiętało, zostali już tylko bardzo, bardzo nieliczni, nie jest tak intensywny. Natomiast w latach 60. zaraz po wojnie zbierano olbrzymią ilość relacji i te relacje pozostają dla nas jakimś podstawowym materiałem, z którego możemy wyciągać wnioski, możemy pewne rzeczy uogólniać, możemy szukać sprawców. Czy zostało to do końca zrobione? No proszę Państwa, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że generał von Dębach-Żeleski, ten, którego ręku było dowodzenie jednostkami likwidującymi powstanie, zmarł w szpitalu więziennym, ale nie za to był osadzony w szpitalu za zbrodnie dokonane w czasie Powstania Warszawskiego, tylko za zupełnie inne zbrodnie. Nie stanął nigdy przed sądem polskim, raz stawał przed sądem polskim, ale tylko w charakterze świadka nieoskarżonego. To powiemy sobie i łatwo możemy dojść do wniosku, że nie zostały one nigdy rozliczone. Przechodząc do pokazania jak gdyby pewnego tła, bo tu jest też również i cała sprawa przy Powstaniu Warszawskim jedna. W wielu relacjach ci, którzy przeżyli w tamtym czasie, nie rozpoznawali do końca, kim byli sprawcy tych zbrodni. Stąd też często określenia Ukraińcy, Kałmucy, Rosjanie itd., itd. Te jednostki niemieckie, które działały na terenie Warszawy i dokonywały tych zbrodni i bestialstwa, w różnym okresie czasu, w różnych dzielnicach, w różnych miejscach były różne. Oblicza się, że w momencie wybuchu powstania na terenie Warszawy było około 20 tysięcy uzbrojonych Niemców, którzy mogli przeciwstawić się samemu powstaniu. Siły powstańcze również były mniej więcej w takiej samej skali, tylko oczywiście były znacznie słabiej uzbrojone. Po stronie niemieckiej kto się znajdował? Oczywiście była głównym elementem były wszystkie siły policyjne i wszystkie siły żandarmerii, które były zobowiązane do utrzymywania porządku na terenie Warszawy w okresie przedpowstaniowym. Natomiast dosyć szybko ściągnięte zostały zwłaszcza grupa funkcjonariuszy policyjnych jednostek z terenu kraju Warty pod dowództwem Reinefarta i on dowodził tymi siłami, które jak gdyby no, szły na pomoc, tak oni to określali, na pomoc tym jednostkom i tym oddziałom niemieckim, które zostały otoczone w Warszawie. Bo trzeba pamiętać jedną rzecz, że wybuch powstania w wielu obiektach zaskoczył i odciął Niemców od współdziałania ze sobą. Bronili tych obiektów, mając przewagę techniczną, mają przewagę w uzbrojeniu, w zdecydowanej większości wypadków nie dozwolili do ich zajęcia. Podstawowe wszystkie cele, jakie były w rozkazie operacyjnym do powstania, praktycznie nie zostały wykonane. Tylko mniejsze obiekty, gdzie znajdowali się Niemcy, niemieckie niektóre urzędy, niektóre placówki zostały opanowane, ale nie był to sukces na skalę operacyjną nawet, już nie mówiąc o skali strategicznej. Natomiast Niemcy, jeśli chodzi o wybuch powstania, zupełnie nieźle orientowali się, że coś takiego nastąpi. Byli do tego przygotowani, umocnili cały szereg obiektów, odpowiednio je wyposażając. To, co w końcówce lipca 1944 roku obserwowane było jako paniczna ewakuacja jednostek i urzędów niemieckich z samej Warszawy, zostało opanowane i w tej sytuacji 1 sierpnia, gdy rozpoczęło się, gdy wybuchło powstanie, Niemcy byli do niego w wielu wypadkach przygotowani. Jeśli chodzi o służbę zdrowia, ja bym chciał jedną rzecz tutaj też przy zagadnieniu służby zdrowia wspomnieć. Mianowicie tu poprzedni prelegent mówił na temat tego wszystkiego, co było pewnym uregulowaniem spraw odnoszących się do jeńców wojennych, zostały podane i przekazane tu państwu, przytoczone zostały punkty dotyczące międzynarodowych porozumień, jeśli chodzi o jeńców wojennych. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że w 1864 roku po bitwie pod Solferino, która była olbrzymim wstrząsem dla Europy, utworzony został Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża w Szwajcarii. Przyjął on barwy odwrócone szwajcarskie, stąd też ten czerwony krzyż na białym tle. I od tego czasu rozpoczęto olbrzymią akcję agitacyjną we wszystkich państwach Europy nad stworzeniem odpowiedniego systemu zabezpieczającego rannych i personel medyczny w trakcie konfliktów zbrojnych. Te poszczególne przepisy, które były kolejno formułowane w kolejnych konwencjach, bo tych konwencji było cały szereg, one się odbywały i w Szwajcarii, ale później w Holandii, starano się to, co było potworem wojny, czyli te zbrodnie, w jakiś sposób okiełznać. Ale czy to się udało? Wydaje się, że jeszcze ten XIX wiek miał jakieś pewne nadzieje na to, że te konwencje w jakiś sposób to wszystko uregulują. Natomiast praktycznie myślę, że już I wojna światowa wskazała, że absolutnie nie. Ochrona ludności cywilnej, ochrona miast przed bombardowaniami, przykład Kalisza, ale można podać cały szereg również i przykładów z terenu Belgii, gdzie absolutnie, jeśli chodzi o przestrzeganie tych konwencji, które poszczególne państwa podpisały, bo praktycznie wszystkie państwa europejskie, włącznie z Rosją, tutaj dlatego wskazuję na to, jako że za chwileczkę chcę się odwołać, zostały podpisane przez wszystkie państwa. Natomiast czy było to stosowane? W pewnych zasadach ogólnych tak, ale jeżeli zaczynamy wchodzić w szczegóły, to znajdujemy cały szereg przykładów strzelania do sanitariuszy, którzy posługują się znakiem Czerwonego Krzyża przy zbieraniu rannych z pola bitwy. Mamy między innymi takie przykłady w legionach, gdzie na froncie wschodnim legioniści zdjęli po prostu dlatego, że te opaski Czerwonego Krzyża na ramionach były z daleka tak widoczne, że strzelano do nich i woleli w tej sytuacji pozostać nierozpoznanymi, po prostu nie nosić takich znaków. Nosili najczęściej, ale już za linią frontu, czyli pokazując w swoich oddziałach, jaką pełnią funkcję. I takich przykładów w czasie I wojny światowej na wszystkich frontach znajdziemy bardzo wiele. Czyli, że pierwsza wojna już załamała tą całą konwencję. Kolejna wojna, bo tak bym ją nazwał, to nie tylko są wojny narodowe, jakim były wojny pierwsza wojna światowa, ale zaczyna się również i wojny ideologiczne i wojny klasowe. I taką wojną jest niewątpliwie to, co się działo po rewolucji w Rosji w stosunku do własnego społeczeństwa, ale niewątpliwie wojna 19-20 roku z Polską prowadzona przez bolszewicką Rosję. ma taki charakter i cały szereg wydarzeń, które miały miejsce na froncie z rozstrzeliwaniem, z mordowaniem personelu medycznego, między innymi to, co opisane jest między innymi przez Wańkowicza, miały miejsce. A więc już w tamtym czasie ta koncepcja XIX-wieczna tej wojny jak gdyby swego rodzaju czystej, gdzie prowadzone są działania zbrojne tylko między walczącymi stronami, została załamana. To, co zostało przytoczone przez poprzedniego prelegenta na temat rozkazów Hitlera do wojny z Polską, było zwieńczeniem takiego samego właśnie punktu widzenia, czyli zarówno wojny narodowe, jak i wojny klasowe miały za zadanie doprowadzić do zniszczenia potencjalnego przeciwnika we wszystkich jego przejawach. I w związku z tym ten ciąg zbrodni na terenie szpitali warszawskich wpisuje się absolutnie w tę całą koncepcję. Jest on tylko może na tyle przerażający, że on przeraża całość zbrodni na terenie Warszawy skalą, bo proszę pamiętać, że to jest, jeśli chodzi o straty ludności cywilnej, o mordy w ciągu tych 2 miesięcy, które miało miejsce w czasie powstania, to jest tak, jak się szacuje, bo tego nie policzono nigdy do końca, ale szacuje się około 250 tysięcy ludności. I w tym znajdują się niewydzielone do końca, ja tu będę mówił na temat strat personelu medycznego, które zostały częściowo, bo to należy traktować jako tylko częściowe te straty. Jeśli chodzi o przygotowania, bo społeczeństwo polskie w 1939 roku absolutnie nie decydowało się na to, że zaakceptuje okupację swojego terenu. Od razu myślano o tym, że jest to tylko stan przejściowy i dojdzie wcześniej czy później do wybuchu powstania zbrojnego, które przywróci niepodległość Rzeczpospolitej. W związku z tym konspiracja praktycznie była etapem przejściowym, natychmiastowym między obroną w 1939 roku. Generał Tokarzewski, no już nie będę tego rozwijał, jeśli chodzi o Służbę Zwycięstwa Polski, później ZWZ, Armię Krajową, ale aspekt, jeśli chodzi o to, że wiadomo było, że będzie to wojna krwawa, że walka będzie krwawa i należy przygotować się do niej od strony medycznej, również był zdawano sobie z tego sprawę. Kto był i w jaki sposób zaczął to tworzyć? Zaczęło się jeszcze w 1939 roku, w momencie, kiedy została zajęta Warszawa, na terenie Warszawy. W szpitalach warszawskich znajdowała się dosyć liczna grupa rannych i chorych, zarówno jeśli chodzi o żołnierzy, jak i ludność cywilną, którzy w wyniku bombardowań zostali przyjęci do szpitali i ich leczono. I personel, który się nimi zajmował, zarówno ten personel zawodowy, który w tych szpitalach był, jak i personel ochotniczy, w wielu wypadkach na przykład były to harcerki z pogotowia harcerskiego, ale również i bardzo wiele pań, które wcześniej przed wojną w ramach przygotowań kończyły kursy medyczne, cały szereg tego typu organizacji, które miały jak przysposobienie wojskowe, kobiet, które było wprowadzone w okresie międzywojennym, przewidywano również i odpowiednimi zarządzeniami, tutaj przypominam, a od strony prawnej, że status nadawany temu personelowi medycznemu też miał, również one miały status taki sam jak ci, którzy służyli w wojsku, a więc byli chronieni konwencjami międzynarodowymi. Jak się to zaczęło? Zaczęło się od tego, że wszystkie te środki medyczne, które można było, nie umniejszając opiekę nad rannymi, zaczęto po prostu je chować, konspirować, chować sprzęt, chować środki opatrunkowe, przygotowując się do tego, że będą tu przechowywane w składach na odpowiednią chwilę. W 1942 roku zostało to ostatecznie unormowane, że zarówno te panie, które jako ochotniczki działały w ramach przysposobienia wojskowego kobiet, w ramach wojskowej służby kobiet, jak i również pogotowie harcerskie zostały ze sobą połączone i stworzono jednolitą służbę zdrowia, podziemną służbę zdrowia. To jest, jeśli chodzi o to zaplecze od strony społecznej. Z drugiej strony to była kwestia Kwestia przede wszystkim znalezienia również odpowiedniej grupy spośród personelu zawodowego medycznego, lekarzy. I trzeba powiedzieć jedną rzecz, że tak jak ci lekarze wojskowi, którzy w 1939 roku zostali zmobilizowani i znaleźli się jako jeńcy w ramach, zostali wzięci do niewoli przez wojska sowieckie, absolutnie nie zostali zwolnieni, chociaż takie były przewidywania konwencji międzynarodowych. Tutaj dlatego powołałem się na tą Rosję carską, która podpisała porozumienia międzynarodowe konwencyjne, bo Rosja radziecka przez pewien czas używała takiego argumentu, że to nie jest ta sama Rosja, która była wcześniej. W związku z tym ich nie obowiązują te konwencje. Jest cały szereg dokumentacji, proszę Państwa, i to warto się z tym zapoznać, z tym, żeby można było ten argument, który jest używany jeszcze chyba czasami do dnia dzisiejszego w rosyjskiej historiografii, wskazując na jedną rzecz, że to, co jest konwencjami międzynarodowymi, jest jednym z elementów międzynarodowego prawa dyplomatycznego. I jeżeli się jest w obiegu dyplomatycznym i jest się na równych prawach z innymi państwami, to również się jest zobowiązanym do przestrzegania konwencji międzynarodowych, tych dotyczących praw wojennych. I kolejna sprawa, jeżeli jest bez względu na to, jaki jest ustrój danego państwa, to państwo to w sensie prawnym kontynuuje te wszystkie zobowiązania międzynarodowe, które były podjęte w tak ważnej sprawie, jak właśnie przepisy prawa wojennego. Zresztą, co ciekawego, dopiero w 1942 czy 1943 roku, w związku z tym, że w niewoli niemieckiej znalazło się dobrych kilka milionów żołnierzy radzieckich, Rosjanie jednostronnie ze swojej strony zadeklarowali, że będą przestrzegali prawa międzynarodowe. A więc to, że będą przestrzegali od 1942 roku, tu nie było żadnego podpisywania, to znaczy, że również wiedząc o tym, powinni byli przestrzegać to znacznie wcześniej. Zwracam uwagę na to, ze względu na to, że jeżeli chodzi o wojska niemieckie, o Wehrmacht, w 1939 roku najczęściej, tu przepraszam, to co było podane, są to pewna skala o wydarzeń, natomiast oczywiście nie wszędzie i nie zawsze się w ten sposób działo. Są to opisane te wypadki, natomiast w wielu wypadkach personel medyczny polski, nie mogąc ewakuować rannych, pozostawiał tych rannych w szpitalach cywilnych pod opieką w części wydzielonego personelu medycznego wojskowego i przechodzili oni jako ranni, byli przejmowani przez Niemców i w ten sposób w zdecydowanej większości wypadków, ja tutaj nie chcę mówić i nie chcę wprowadzać dużych kwantyfikatorów zawsze, nigdy, ale w zdecydowanej większości przypadków ci ranni trafiali do szpitali pod zarządem niemieckich. Ja analiza tego, w jaki sposób było wykonywane, w jaki sposób była prowadzona opieka i tak dalej, jest oddzielnym zagadnieniem i też możemy na ten temat również pokazywać. Na pewno oczywiście nie było to zgodne z przepisami międzynarodowymi. O skali tylko tego zaangażowania można dyskutować. Wracając do Warszawy. Mianowicie, przygotowując się Warszawa do powszechnego powstania, trzeba zwrócić uwagę na jedno, że została w 1944 roku jako obszar wybuchu powstania została wyłączona. Dowództwo Armii Krajowej zdawało sobie sprawę z tego, że walki na terenie takiego miasta pociągną za sobą olbrzymie straty ze strony ludności, to raz. Olbrzymie straty ze strony tkanki architektonicznej, jeśli chodzi o budynki, ale również i olbrzymie straty, jeśli chodzi o straty kulturalne, bo Warszawa, która była miejscem zgromadzenia bardzo wielu zbiorów i bardzo wielu pamiątek ważnych dla kultury polskiej, zdawano sobie sprawę z tego, że w ten sposób nastąpi narażenie tych obiektów. Natomiast sama decyzja wybuchu powstania na terenie Warszawy została podjęta dosyć późno, bo praktycznie dopiero w lipcu. Wyznaczone zostały obiekty i wyznaczona została również i służba zdrowia. Wcześniej służba zdrowia, ta konspiracyjna, przygotowywała się do tego zadania, bez względu na to, czy miała być ta walka prowadzona na terenie Warszawy, czy nie. Otóż na terenie Warszawy istniało 36 szpitali o różnym statusie. Były to szpitale miejskie, były to szpitale kliniczne, były to szpitale ginekologiczno-położnicze, były to szpitale zakonne, były to szpitale zakaźne, szpitale dziecięce, które były prowadzone na terenie Warszawy, więc spektrum tych wszystkich szpitali było dosyć duże. Rozważano przydatność tych obiektów dla celów ewentualnej pomocy w razie walk, które odbywałyby się na terenie Warszawy. Te obiekty były rozrzucone po całym terenie Warszawy. Część z nich była zajęta przez wojska niemieckie. Zresztą Niemcy również i zorganizowali w całym szeregu budynków przejętych, między innymi w szkołach, ale w różnych instytucjach publicznych, ośrodki zarówno te, które były związane z lecznictwem, jak i również z prowadzeniem doleczania dla potrzeb służby zdrowia niemieckiej. W związku z tym te obiekty były obserwowane, one były rozpoznawane przez nasze podziemie z analizą, w jakim zakresie mogą być przydatne dla potrzeb wojskowej służby zdrowia. Warszawa była lewobrzeżna Warszawa, była podzielona na 5 obwodów. Odpowiadały one mniej więcej dzielnicom. 6. obwód to była Praga i 7. obwód to była Obroża, czyli podwiat warszawski wokół Warszawy, to co było Obwarzankiem. 8. samodzielny obwód Okęcie. Tak wyglądała struktura organizacyjna i każdy z tych struktur, mając w swoim składzie również i medyków, przygotowywał się i rozpoznawał obiekty, które mogą zostać wykorzystane dla potrzeb służby zdrowia w razie powstania. Co robiono? Przede wszystkim rozpoznawano możliwości takich obiektów. Zdawano sobie sprawę, że dwa największe, które były na terenie Warszawy, liczące ponad 1200 łóżek, które były jeden na Woli, drugi szpital Dzieciątka Jezus, który był zespołem zasadniczo szpitali. Nie wiem, co się działo. Spróbuję opanować mimo wszystko. Otóż
trzeba zmierzać do konkluzji.
Rozumiem, dobrze. Proszę Państwa, 30, aż 60 dni powstania doprowadziło do tego, że cały szereg obiektów, które miały być przygotowane, nie zostały opanowane. Kilka obiektów pozostało na stronie niemieckiej, kilka obiektów znalazło się w strefie ani opanowanej przez powstańców, ani przez Niemców. W związku z tym trzeba było przystąpić do zwiększającej się ciągle liczbie rannych zarówno ze strony powstańców, jak i ludności cywilnej. Początkowo zakładano, że to będą jak gdyby dwie oddzielne, służba zdrowia dla cywili, służba zdrowia dla powstańców, ale praktyka musiała być jedna. Wszyscy po prostu ci, którzy potrzebowali pomocy, taką pomoc dostawali w tych samych obiektach. Summa summarum, proszę Państwa, trzeba było przejść od tych dużych budynków, które były rozpoznane, a które stawały się obiektem chociażby ataku ze strony lotnictwa niemieckiego czy ostrzału artyleryjskiego i zbrodni popełnianych w tych obiektach, do rozpraszania tych punktów na terenie Warszawy. Kolejne dzielnice zajmowane czy atakowane przez Niemców poniosły na swoim terenie potworne straty. Najbardziej znaną taką zbrodnią z pierwszych dni powstania warszawskiego to są zbrodnia dokonana na terenie Szpitala Wolskiego, wymordowania zarówno całego personelu medycznego, jak i rannych i chorych, którzy się tam znajdowali. To jest około 1000 osób, które zostało tam zamordowane. Dzisiaj podawanie w wielu wypadkach liczb jest szalenie zawodne. To w wielu wypadkach jest tylko kwestia pewnych przybliżeń. Ci, którzy relacjonowali to, widzieli pewne odcinki, widzieli pewne sytuacje i na podstawie ich relacji Można tylko dokonywać pewnych szacunków, natomiast nie są to na pewno dokładne liczby. Próby późniejszej ekshumacji po Powstaniu Warszawskim i cały szereg różnych rzeczy są to tylko zbliżaniem się do rzeczywistości, która była. W wielu wypadkach Niemcy palili te zwłoki, czy palili w ogóle całe te obiekty, w których tych rannych zrobiono. Szpital Wolski to jest ten pierwsza, ta największa zbrodnia. Drugim na Ochocie to jest tak zwany Zieleniak, mianowicie przy ulicy Grójeckiej znajdował się miejsce, rynek, gdzie sprzedawano warzywa i tam na tym rynku zostało zgromadzone z pobliża bardzo wielu mieszkańców pobliskich domów, ale również i z różnego rodzaju placówek medycznych, które znajdowały się w pobliżu i tam zostali zamordowani. Między innymi Instytut Radowy z ulicy Wawelskiej, jego personel i ranni. Część zamordowano na miejscu na Wawelskiej, część została przegnana na Zieleniak i tam zostali zamordowani. To są jak gdyby te dwa pierwsze. Za te zbrodnie odpowiada na terenie Ochoty i Woli odpowiadają grupy Waffen-SS, mianowicie z jednej strony Brygada Kamińskiego, ta, która formowała się w 29. Dywizji Waffen-SS, druga jednostka to jest Rona, a druga to jest grupa Dirlewangera, która formowała się w 36. Dywizję. One nie wystąpiły całością. Niemcy, to co wspomniałem, wprowadzali do walki w czasie Powstania Warszawskiego różnymi elementami. Widać bardzo dokładną tendencję, że dopiero w drugiej fazie powstania wprowadzane są jednostki Wehrmachtu. Tak na przykład 19. Dywizja Pancerna walczy na terenie Żoliborza. Natomiast gro w tym pierwszym okresie czasu są to różnego rodzaju formacje właśnie policyjne o bardzo różnym składzie i bardzo różnym składzie etnicznym. Też to trzeba powiedzieć. Dwa bataliony azerbejdżańskie, skład narodowościowy zarówno brygady Rona, jak i Dirlewangera jest bardzo zróżnicowany. Tu ciężko jest to powiedzieć, przy tych obserwacjach i relacjach najczęściej są wymieniane różne nacje, jeśli chodzi o wschód, ale wszystkie one były reprezentowane w tych jednostkach. Proszę Państwa, przechodząc do pewnego podsumowania. Każda z dzielnic ma swoją gehennę szpitalną. Najmniejsze może są te, które się poddawały na końcu, czyli Śródmieście Północne i Południowe, bo już w końcu powstania po rozmowach kapitulacyjnych, wtedy kiedy nie doszło do zdobycia, Niemcy i Wehrmacht, który przejmował tą rolę ewakuacji, jednak się zaczął trochę inaczej zachowywać i jeżeli były przypadki, a były takie przypadki pojedyncze mordowania, nie były już na skali pełnej. Można powiedzieć, że pierwszą właśnie była Ochota, później była Wola na Powiślu, punkty szpitalne. Szpital Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na Czerniakowie, który został na Czerniakowską ewakuowany, częściowo na ulicę Okrąg. Również przy zdobywaniu tej dzielnicy zostali wymordowani powstańcy. Jeżeli byśmy mieli powiedzieć taką pełną skalę, jeśli chodzi o straty medyczne, bo szpitale nie tylko były pełne rannych powstańców i ludności cywilnej, ale w wielu wypadkach ludność cywilna, myśląc, że opieka znaku Czerwonego Krzyża ich zabezpieczy, to próbowali się tam schować. Przytoczę rozkaz, który został wydany przez szefa Służby Zdrowia Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej 3 października. Do chlubnej historii sanitariatu wojskowego przybyła nowa karta. 64 dni i tyle nocy walk powstańczych trwaliście na posterunku, pracując ofiarnie, z poświęceniem i nadludzkim wysiłkiem w warunkach najgorszych, w jakich tylko służba zdrowia kiedyś pracowała. Daliście piękny przykład, jak można służyć sprawie. Nie będę tutaj całego przytaczał, ale jeszcze jeden zliczony przez środowiska warszawskie, jeśli chodzi o medyków. Otóż policzono w ten sposób, że łącznie na terenie Warszawy lekarzy, sanitariuszek, pielęgniarek, jak i ochotniczek było około 3200 osób. Z tego poległo 411. W wyniku zarówno nalotów, bo wiele punktów sanitarnych zostało zniszczonych i zasypani, ranni i personel tam zginęli, ale również to, co mówiłem na temat tych zbrodni, które były przeprowadzane. Największe takie straty poniesione zostały na Mokotowie, bo to jest ponad 100 osób, prawie 100 na Starówce. Inne dzielnice mniejsze, ale wcale nie są małe, mianowicie 70 osób na Śródmieściu. Ochota i Okęcie to jest 11, Praga 7. Też trzeba pamiętać o tym, że walki przez kilka dni bardzo niewielkich zgrupowań były również i na Pradze, bo zapominamy o tym epizodach, które były związane z powstaniem na Pradze. Proszę Państwa, ostatnie zdanie, już będę do tego zmierzał. Pytanie moje to, które na początku postawiłem. Czy zbrodnie, czy bestialstwa można stopniować? Czy to, przez ile lat mieliśmy do czynienia i z próbami no jakiegoś opanowania, czy stworzenia pewnych ram wojennych, czy to, co obserwujemy dzisiaj i rozgrywa się na Bliskim Wschodzie, zarówno wykorzystywanie przez terrorystów i ochrona postaci budynków szpitalnych i tych, którzy są tam rzeczywiście rannymi, zwiezionymi i chorymi do szpitali i wykorzystywanie w ten sposób. Są to pytania, które są do rozważenia. Czy będziemy w stanie, czy ludność, czy świat będzie w stanie odpowiedzieć, jak to przeprowadzić? Nie wiem. To stawiam tylko takie pytanie. Dziękuję bardzo.